Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Papież odwiedzi rzymskie sanktuarium męczenników naszych czasów.
Przygotowania do pielgrzymki Benedykta XVI w USA to przedmiot wywiadu naszej rozgłośni z amerykańską ambasador przy Watykanie Mary Ann Glendon.
O międzynarodowej konferencji Wychowanie międzykulturowe i pluralizm religijny powie kardynał Zenon Grocholewski.
Tematem kolejnej audycji Piotra Samerka będzie konsystorz bez prymasa Polski.
27 marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Kolejny kościół Wiecznego Miasta papież odwiedzi w przyszłym miesiącu. Będzie to Bazylika Świętego Bartłomieja na Wyspie Tybrzańskiej. Od 6 lat jest tam sanktuarium męczenników naszych czasów, które ustanowił Jan Paweł II. Powierzył on je rzymskiej wspólnocie świętego Idziego, która w tym roku obchodzi 40-lecie powstania. W związku z tą rocznicą Benedykt XVI odwiedzi wyspę na Tybrze w poniedziałek 7 kwietnia.
Kościół na Wyspie Tybrzańskiej wzniósł około roku 1000 cesarz Otton III ku czci świętego Wojciecha, z którym był osobiście zaprzyjaźniony. Później świątynia otrzymała wezwanie apostoła Bartłomieja. W tamtejszym sanktuarium męczenników naszych czasów przechowuje się pamiątki związane z wieloma z nich. Czci się tam pamięć nie tylko męczenników już beatyfikowanych, jak na przykład zamordowanego przez hitlerowców błogosławionego Franza Jägerstettera, ale też innych świadków wiary, wśród nich arcybiskupa Oscara Arnulfo Romeo z Salvadoru. Sanktuarium ma charakter ekumeniczny. Wspomina się w nim na przykład ewangelickiego pastora Paula Schneidera, który za opozycję wobec Hitlera poniósł śmierć w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, czy występującego przeciw komunistycznemu totalitaryzmowi w Rumunii prawosławnego mnicha Sofiana Bogiu.
Powstała w roku 1968 rzymska wspólnota świętego Idziego. Obecna jest dziś w ponad 70 krajach. Liczba jej członków przekracza 50 tysięcy. Poświęcają się oni modlitwie i służbie ubogim, działaniom na rzecz pokoju i pojednania oraz dialogowi ekumenicznemu i międzyreligijnemu.
Przygotowania do 8 podróży apostolskiej Benedykta XVI są bardzo zaawansowane zarówno w Watykanie, jak i w USA. Oczekiwanie na papieską pielgrzymkę z obu stron jest duże, uważa ambasador Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej. Mary Ann Glendon w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przypomniała komunikat Białego Domu wydany w związku z tym wydarzeniem. Choć to zwięzła wypowiedź, jest jednak ciekawa z uwagi na znaczące sformułowanie, podkreśla ambasador Glendon.
Komunikat Białego Domu jest interesujący. Mówi, że papież z prezydentem będą kontynuowali rozpoczęte już rozmowy o roli wiary i rozumu w dążeniu do wspólnych celów. Uważam to za znaczące, gdyż słowo kontynuować odnosi się do faktu, że najwidoczniej podczas ostatniego spotkania nawiązali oni osobistą relację. Po jego zakończeniu obydwaj potwierdzili zarówno zadowolenie z rozmowy, jak i z faktu spotkania. Istnieje więc podstawa, na której dalej można budować. Ciekawe, że komunikat Białego Domu porusza temat wiary i rozumu, kluczowy dla tego pontyfikatu. Poza tym jest tam mowa o wspólnych celach, z wyszczególnieniem promocji tolerancji i zrozumienia między kulturami i religiami. Wspomniane zostało też wprowadzenie pokoju na Bliskim Wschodzie i w innych zapalnych rejonach. Wymieniono również kwestie praw człowieka, a zwłaszcza wolności religijnej.
W kontekście 5-letniej już wojny w Iraku i niedawnego zabójstwa arcybiskupa Faradża Raho, amerykańska ambasador zapytana została również o to, co Stany Zjednoczone robią w kwestii ochrony mniejszości religijnych w Iraku. Mary Ann Glendon przypomniała oświadczenie prezydenta Busha podobne w treści do słów papieża, potępiające przemoc, terroryzm, a zwłaszcza używanie religii do usprawiedliwiania terroryzmu. Zarówno Stolica Apostolska, jak i Stany Zjednoczone zwracają szczególną uwagę na trudne położenie chrześcijan i innych mniejszości w Iraku, stwierdziła ambasador Glendon.
Obie strony dokładają starań, by uczynić dla nich wszystko, co tylko jest możliwe. Sytuacja jest jednak bardzo trudna, gdyż w społeczeństwie nie brak elementów zdeterminowanych w udaremnianiu tego wspólnego zaangażowania USA i Stolicy Apostolskiej. Obecnie po początkowych rozbieżnościach istnieją wspólne starania zmierzające do stworzenia społeczeństwa wolnego, demokratycznego i stabilnego, które chroniłoby ludzi różnej wiary. Uważam, że następuje pewien postęp, jednak sytuacja jest bardzo, bardzo trudna.
Wychowanie międzykulturowe i pluralizm religijny to temat konferencji zorganizowanej w Rzymie przez Kongregację do Spraw Edukacji Katolickiej. Z nami jest jej prefekt, kardynał Zenon Grocholewski. Księże kardynale, jakie powody sprawiły, że ta konferencja jest dzisiaj potrzebna?
Ja bym przede wszystkim chciał zwrócić uwagę, że my organizujemy tę konferencję razem z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Katolickim Instytutów Pedagogicznych. Do tego stowarzyszenia należą ponad 20 różnych wydziałów edukacyjnych na różnych uniwersytetach katolickich i są częścią składową w Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich. My organizujemy to spotkanie, dlatego że jest ono bardzo aktualne i ważne. Wielokulturowość, czyli współżycie różnych kultur na tym samym terytorium, nie jest czymś nowym, niemniej jednak teraz nabrało pewnych cech planetarnych, czy to ze względu na globalizację, czy wzmożoną emigrację, rozwój techniki itd. Poza tym jest to problem, który nie interesuje tylko nas, Kościół czy inne religie, interesuje także poszczególne rządy i organizacje międzynarodowe. My wiemy, że niedawno były dwie konferencje zorganizowane przez ministrów edukacji, przez ministrów wyższego nauczania właśnie na ten temat. Jeden w Atenach w 2003 roku, a drugi w Istanbule w 2007 roku. Przedmiotem było właśnie wielokulturowość i problematyka nauczania, problematyka szkolna. Poza tym powstało Centrum Edukacji Międzykulturowej w Oslo i to właśnie z inicjatywy Rady Europejskiej. Poza tym kilka inicjatyw zostało zorganizowanych przez UNESCO. Obecny rok jest nazwany dzięki sugestii Rady Europejskiej rokiem edukacji międzykulturowej. I dlatego chyba jest bardzo ważne, żeby instytuty katolickie zabrały w tej problematyce także głos. Oczywiście ta interkulturowość może być ubogaceniem danego środowiska, ale też może być zagrożeniem. Najpierw zagrożeniem dla jakiejś spójności społeczeństwa, z pewnej konfliktualności. Poza tym może być zagrożeniem dla gwarancji podstawowych praw pewnych osób lub też pewnych grup. Może być zagrożeniem dla współżycia kultur, to znaczy tej kultury, która w danym miejscu jest tradycyjna i przychodzą nowe kultury, które wnoszą pewne elementy, które są zaprzeczeniem, które absolutnie nie zgadzają się. Czyli to jest problem. I ogromną rolę w tym procesie odgrywa oczywiście edukacja. Chodzi o stworzenie pewnego klimatu dialogu pokojowego i przyjaznego. To nie jest łatwe. Dzisiaj jest duża dezorientacja w tej dziedzinie. Jest koniecznie też studiowanie tego problemu i poszukiwanie odpowiednich rozwiązań. Z jednej strony edukacja zmierza do pewnego dojrzewania tożsamości osobowej. Z drugiej strony ta edukacja międzykulturowa zmierza do otwarcia się na innych. Te dwa bieguny nie są łatwe do stworzenia pewnej równowagi, tak chodzi o pracę praktyczną, jak również gdy chodzi o teoretyczne rozwiązania. Nie wszystkie rozwiązania, które są podawane czy sugerowane, potrafią uszanować tożsamość kulturową z jednej strony, a z drugiej strony prawa obywatelstwa innych na tym samym terytorium. I ten problem jest bardziej szeroki, on łączy się z wizją człowieka, z wizją narodu, z wizją świata, z wizją historii, z wizją jakiejś możliwości pokojowego współżycia. Dzisiaj to widzimy, ile problemów jest w tym współżyciu różnych kultur, w dziedzinie światowej. Dlatego problem jest do studiowania i do sugerowania odpowiednich postulatów. Są postulaty, które bazują na pewnej uniwersalności, na pewnych elementach wspólnych wszystkim ludziom. Ja jako prawnik bym dorzucił na pewnym prawie naturalnym. Ale są też pewne niebezpieczne modele pewnego relatywizmu. Wszystkie kultury są równe, nie zajmujmy się tym. I właściwie one nie rozwiązują. Często prowadzą do dużo większych konfliktów, a poza tym są jakimś zagrożeniem dla prawdy. Są rezygnacją z szukania prawdy o człowieku. I myślę, że tutaj te dwa pojęcia, które dzisiaj w tych pierwszej konferencji zostały podkreślone, z jednej strony kultura, z drugiej strony edukacja i religia, to są właśnie te elementy bardzo ważne w poszukiwaniu tego rozwiązania.
Na ile w tych częściach świata, gdzie katolicy są mniejszością, szkoły katolickie są pewnym laboratorium dialogu międzyreligijnego, międzykulturowego?
Te sytuacje są bardzo różne. Niedawno był u mnie ambasador w kraju, gdzie 90% jest muzułmanów i mówił z wielkim entuzjazmem o szkołach katolickich. Nawet prosił, żebym pojechał do tego kraju, zobaczył szkoły katolickie, więc ja go się spytałem, jakiej jest religii. Był muzułmaninem, ale uczęszczał do szkoły katolickiej, jego rodzice do szkół katolickich uczęszczali i twierdził, że najlepsza jest szkoła katolicka, która właśnie uczy szacunku dla każdego. My mamy szkoły katolickie nawet w krajach, w których nie pozwala się mówić o Chrystusie, to znaczy państwo jest zadowolone, bo jest dobra szkoła, natomiast nie wolno mówić o Chrystusie. Z tym łączyłyby się kary i zastanawialiśmy się, czy jest sens takich szkół. Oczywiście doszliśmy do wniosku, że jest sens, bo chociaż nie wolno mówić o Chrystusie, to jednak ta szkoła będzie uczyła szacunku dla każdego człowieka, dla każdej religii, dla innych przekonań, czyli będzie uczyła pokojowego współżycia. I na tej bazie potem będzie ewentualnie można prowadzić także ewangelizację, mówić o Chrystusie. Najpierw trzeba nauczyć się szacunku do każdego człowieka, do jego stanowiska, do jego religii i wtedy dopiero może być jakiś prawdziwy dialog międzykulturowy, który naprawdę będzie owocny.
Mamy też takie sytuacje, kiedy w krajach o większości katolickiej, chociażby w Belgii, wielu uczniów to są uczniowie innych kultur, innych religii.
Ja uważam, że wielkim zagrożeniem byłoby, jeżeli szkoła przeszłaby na jakieś stanowisko relatywizmu, wszystko jest równe, czyli by zrezygnowała ze swojej tożsamości. My mamy pewne bogactwo, z którym musimy dzielić się z innymi. I myślę, że to nasze sympozjum też będzie jakimś antidotum do tego, że stworzymy szkoły, które będą mówiły o wszystkich religiach, tak jak o wszystkim, teraz sobie wybierajcie, co chcecie, nic nie jest pewne, nie ma żadnej prawdy, tylko nasze szkoły będą uczyły nie tylko prawd wiary, ale przede wszystkim będą w stosunku do tych, którzy nie są katolikami, czyli nie podziewają naszej wiary, będą uczyły szacunku, czyli tworzyły jakąś podstawę do owocnego dialogu i współpracy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, kardynał Zenon Grocholewski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Konsystorz bez prymasa Polski. Wiadomość o nominacji kardynalskiej dla arcybiskupa warszawsko-gnieźnieńskiego była jedną z nielicznych dobrych wiadomości, jaką otrzymał Kościół w Polsce w 1952 roku. W tym bowiem okresie komuniści po raz kolejny uderzyli w Katolicki Uniwersytet Lubelski, zmuszając do odejścia dużą grupę profesorów. Zlikwidowali niższe seminaria duchowne, licząc, że w ten sposób uda im się ograniczyć nabór kandydatów do stanu duchownego. Systematycznie też usuwali religię ze szkół, co na przykład w diecezji katowickiej spotkało się w październiku 1952 roku ze spontaniczną akcją zbierania podpisów pod petycją o przywrócenie nauczania religii. Ta ostatnia sprawa wywołała wściekłość komunistów, którzy aresztowali biskupów katowickich i wywieźli ich poza granice diecezji. Niemal jednocześnie nastąpiło aresztowanie pięciu księży kurii krakowskiej. rewizja budynku kurii na Franciszkańskiej i aresztowanie arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Na tym tle nominacja kardynalska dla arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego stanowiła fakt trudny do przełknięcia dla władz, które rozpoczęły na niego nagonkę prasową. We wszelkich dokumentach i pismach władz skierowanych bądź odnoszących się do prymasa Polski władze skrzętnie ignorowały jego kardynalski tytuł. Nic więc dziwnego, że w przededniu Wigilii otrzymał on z ust posła Franciszka Mazura jednoznaczną odmowę wydania przez władze paszportu na wyjazd do Rzymu na konsystorz. 4 stycznia 1953 roku prymas Wyszyński wysłał do Watykanu wiadomość, że niestety nie będzie mógł przybyć na konsystorz zwołany na 12 stycznia 1953 roku. Podczas konsystorza tajnego Pius XII, spotykając się z kardynałami, przekazał im wiadomość, że prymas nie będzie mógł przybyć na uroczystość. Papę znał relacje z konsystorza i pisał do ministra spraw zagranicznych rządu emigracyjnego w Londynie, że nie są znane powody, dla których prymas Wyszyński nie mógł przyjechać do Rzymu. Ambasador przypuszczał, że prymas Wyszyński nie chciał ryzykować wyjazdu z Polski, obawiając się, że może tam w ogóle nie powrócić. Takie też przekonanie panowało powszechnie w Watykanie. Ponadto polski dyplomata relacjonował, że podczas spotkania Piusa XII z kardynałami 12 stycznia papież poświęcił wiele miejsca sprawom polskim, podkreślając rolę, jaką Polska odegrała w historii chrześcijaństwa. W kolejnych swoich raportach ambasador Papę zwraca uwagę, że głównym wydarzeniem styczniowego konsystorza, powszechnie zauważonym przez kardynałów i wiernych przybyłych na ceremonię do Rzymu, była nieobecność na nich dwóch nowych kardynałów zza żelaznej kurtyny. Prymasa Polski i prymasa Chorwacji Alojza Stepinaca. Właśnie brak tych dwóch hierarchów stał się dominującym tematem podczas ceremonii towarzyszących kreacji nowych kardynałów. 22 stycznia 1953 roku ambasador Papę pisał do Londynu, że kilka dni po konsystorzu w Bazylice Santa Maria Maggiore odbyło się nabożeństwo dziękczynne za kapelusze kardynalskie dla biskupów zza żelaznej kurtyny. Wzięli w nim udział wszyscy przebywający w Wiecznym Mieście kardynałowie. Wydarzenie to, pisał polski dyplomata, dało okazję katolickiemu Rzymowi do zamanifestowania swoich sympatii dla okupowanych narodów Europy. Bazylika była pełna ludu po brzegi. Przyczyniły się do tego rozlepione po mieście przez włoską akcję katolicką afisze z podobizną prymasa Wyszyńskiego i Stepinaca. Podczas bardzo tłumnych spotkań z okazji konsystorza na uniwersytetach gregoriańskim i laterańskim ich rektorzy podkreślali solidarność świata katolickiego z kościołami pozostającymi za żelazną kurtyną. Papę, oceniając te wydarzenia, pisał, że ogólne wrażenie jest takie, iż nieobecność prymasa stała się przyczyną znacznie ostrzejszego potępienia Moskwy i jej polityki, niż by to miało miejsce, gdyby prymas był obecny. Będąc tu jako jeden z 20 kilku nowych kardynałów, nie zwróciłby na siebie uwagi. Wszyscy byliby skrępowani w swoich wypowiedziach ze względu na jego powrót pod władzę Stalina, a on sam byłby zmuszony do wielkiej oględności, a to byłoby wyzyskiwane przez filorosyjskie prądy jako dowód jego tolerancyjnego stosunku do rzeczywistości. Utrudnienie przyjazdu w tych warunkach było ze strony Moskwy wyraźną propagandową pomyłką i za taką jest uważane. W ocenie polskiego ambasadora konsystorz, na którym zabrakło prymasa Polski, paradoksalnie przyczynił się do wzrostu nastrojów propolskich w całym świecie katolickim. Kolejny odcinek poświęcimy zmianom wewnętrznym, jakie zaszły w ambasadzie w 1952 roku, a następnie będziemy mówić o przejmujących wydarzeniach, jakie zaszły w Kościele w Polsce na przestrzeni 1953 roku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.